Cześć, nazywam się Tomasz Ropiejko i jestem pastorem Kościoła Radość Życia w Gdańsku, a to jest nasz podcast. Świetnie, że jesteś. Mam nadzieję, że to, co za chwilę usłyszysz, zainspiruje Cię, pomoże lub zachęci do zmiany. Przejdźmy do dzisiejszego odcinka.
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję za miłe słowo, dziękuję za te przywitanie. Cieszę się bardzo, że możemy razem być. I muszę Wam coś powiedzieć, stojąc tutaj przed Wami. Pięknie stąd wyglądacie. Możecie się uśmiechnąć. Bardzo się cieszę na ten czas, który dzisiaj wspólnie przed nami. Wierzę, że dzisiaj dużo dobrego i będziemy zainspirowani tym, co znajduje się w Bożym Słowie. Wierzę, że piękne rzeczy przed nami, ale zanim to nastąpi, myślę, że musimy się co do czegoś zgodzić. Musimy się chyba zgodzić co do tego, że coraz bliżej święta. Zgadzacie się? Ktoś już zaczął przygotowania świąteczne? Prezenty kupione, choinka przygotowana, bigos ugotowany, pierogi ulepione. Może jeszcze nie ten szał świąt, ten główny szał świąt pewnie jeszcze przed nami, ale coś tam już się zaczyna. Ale my tutaj w Kościele chcemy przypominać, cały czas chcemy przypominać o tym, co jest najważniejsze w tych świętach. O tym, kto jest najważniejszy w tych świętach, o Jezusie w Chrystusie. I jesteśmy w dwutygodniowej serii kazań pod tytułem 1 na 10 do potęgi 157. Zaraz wytłumaczę albo przypomnę, o co w tym tytule chodzi, ale w tej serii kazań, tak jak i w tych świętach, chodzi przede wszystkim o Jezusa. I chcemy przez te dwa tygodnie mówić o proroctwach, które znajdują się w Starym Testamencie, które mówią o życiu i narodzinach Jezusa Chrystusa. I tydzień temu mówiliśmy o proroctwach, które znajdują się w Starym Testamencie, które mówią o narodzinach Jezusa Chrystusa, a dzisiaj chcemy pójść krok dalej i mówić o proroctwach, które mówią na temat życia i służby Jezusa Chrystusa. I powiem Wam uczciwie, że kiedy dowiedziałem się, że będę miał dzisiaj tutaj stanąć w tym temacie, to zresztą jak zawsze poczułem, że jest to wielkie wyzwanie, ale z każdym jednym dniem, kiedy czytałem, zagłębiałem się, przygotowywałem się, to w moim sercu pojawiała się coraz większa ekscytacja. I dzisiaj, kiedy tu stoję, jestem podekscytowany tym tematem i wierzę, że chociaż małą garść tej ekscytacji uda mi się Wam przekazać. O co chodzi w tym tytule? 1 na 10 do potęgi 157. Przypomnę, albo dla tych, których nie było tydzień temu lub nie słyszeli, powiem, że w Starym Testamencie znajdujemy 60 głównych proroctw i 270 wątków czy nawiązań dotyczących osoby Jezusa Chrystusa. I zgodnie z rachunkiem prawdopodobieństwa, która została matematycznie wyliczona, szansa na to, że te wszystkie proroctwa spełnią się w jednej osobie, to szansa właśnie taka jak 1 na 10 do potęgi 157. Jeśli zastanawiacie się i liczycie, czy faktycznie tam jest 157 zer, jest, liczyłem. I tydzień temu pastor użył takiego porównania, że gdyby tylko i wyłącznie 8 z tych 60 proroctw faktycznie się spełniło, to jest szansa taka jak 1 na 10 do potęgi 17. Czyli gdybyśmy ułożyli monety jednozłotowe na wysokość 60 cm na całej powierzchni Niemiec i Polski, zaznaczyli jedną z nich, wrzucili gdzieś w gąszcz tych monet i dali komuś możliwość wybrania tylko jednej, to będzie ta jedna zaznaczona. Takie jest prawdopodobieństwo, żeby 8 z tych proroctw się spełniło. 1 na 10 do 157 to zdecydowanie niższe prawdopodobieństwo. To nie jest jedno, dwa czy trzy proroctwa, jest tego zdecydowanie więcej. I padło też wyzwanie, żeby znaleźć, jak nazywa się liczba 1 do potęgi albo 10 do potęgi 157. Podjąłem rękawice, ale poległem. Udało mi się jedynie dowiedzieć, że 10 do potęgi 120 to jest wicylion, a 10 do potęgi 180 to trycylion. To jest gdzieś pomiędzy, więc wyzwanie dalej trwa, nie mam odpowiedzi, może ktoś znalazł, nie wiem, czy taka nazwa w ogóle istnieje. A więc mamy dwa tygodnie na temat proroctw, które znajdują się w Starym Testamencie, na temat narodzin, życia i służby Jezusa Chrystusa. I chciałbym, żebyśmy mogli przeczytać słowa, które znajdują się w drugim liście Piotra, pierwszy rozdział od 19 do 21 wersetu. Mamy więc słowo prorockie, tym bardziej pewne i wspaniałe, że trzymacie się go niczym lampy świecącej w ciemności, dopóki nie zaświta dzień, dopóki gwiazda poranna nie wzejdzie w waszych sercach. Przede wszystkim wiedzcie, że żadne proroctwo nie rodzi się z ludzkich przemyśleń. Proroctwo bowiem nie powstawało nigdy z woli człowieka. Zawsze wypowiadali je ludzie posłani przez Boga, natchnieni Duchem Świętym. Proroctwa, o których czytamy w Starym Testamencie, o miejscu, o czasie, o sposobie narodzin Jezusa Chrystusa, o reakcjach ludzi, o zdradzie, o śmierci, o zmartwychwstaniu, wszystkie szczegóły dotyczące Jego życia, to są rzeczy, o których możemy się dowiedzieć na temat życia Jezusa Chrystusa, które zostały wypowiedziane przed tym, jak Jezus Chrystus się narodził. Każdy z nas posiada imię i nazwisko, każdy z nas posiada adres zamieszkania, większość z nas posiada numer PESEL i dzięki tym danym jesteśmy w stanie zostać zidentyfikowanym wśród tych 5 miliardów ludzi, którzy znajdują się na świecie. Ale te dane są nadane nam po narodzeniu, po urodzeniu. Doskonale znam ten moment nadawania imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu. Brałem w tym udział 3 razy, kiedy musiałem wybrać się do Urzędu Stanu Cywilnego i jak pewnie wiecie, za pierwszym razem, już opowiadałem kiedyś, dlatego może wiecie, za pierwszym razem jak padło to pytanie, jak chce pan, żeby nazywał się syn, to zapomniałem ze stresu. Musiałem chwilę się zastanowić, ale za każdym razem, kiedy otrzymywałem te pytanie i musiałem na nie odpowiedzieć, to byłem świadomy tego, że w pewien sposób odpowiedź, którą udzielę, zdefiniuje życie człowieka. Tak będziemy go nazywać, tak będzie się podpisywał, tak będzie zapisany w dzienniku w szkole, kiedy będą czytać. W pewien sposób to zdefiniuje jego życie, ale te wszystkie dane, które otrzymujemy, imię, nazwisko, adres, PESEL, to są dane, które otrzymujemy po narodzeniu. Te proroctwa, które identyfikują Jezusa Chrystusa, zostały napisane przed narodzeniem Jezusa Chrystusa. To jest wyjątkowe. I co więcej, wszystkie te proroctwa, które będziemy dzisiaj czytać, czytaliśmy i które znajdują się w Starym Testamencie, powstały co najmniej 400 lat przed narodzeniem Jezusa Chrystusa. I dzięki tym proroctwom możemy zidentyfikować Jezusa Chrystusa jako tego, o którym te proroctwa mówią. To jest niezwykłe. I jestem świadomy, że istnieją pewnie różne teorie albo tezy odmienne. Można by zasugerować na przykład, że te proroctwa zostały spisane po śmierci Jezusa i zostały tak zmanipulowane, tak sfabrykowane, żeby pasowały do Jego życia. To brzmi jako w miarę rozsądne, racjonalne wytłumaczenie, ale kiedy zrozumiemy, że grecki przekład hebrajskiego Starego Testamentu został spisany około 150-200 lat przed narodzeniem Chrystusa i mamy na to historyczne dowody, że tak było, kiedy zagłębimy się w to, w jaki sposób powstawały księgi, które znajdują się w Biblii i w jaki sposób znalazły się tam, o tym zresztą mówiliśmy w październiku, o wiarygodności Bożego Słowa, kiedy jesteśmy tego świadomi, że minęło około 200 lat od spisania tych słów do narodzin Jezusa Chrystusa, kiedy się w to zagłębimy, to jesteśmy pewni tego, że tę tezę możemy odrzucić. Inną tezą może być teoria, że Jezus z premedytacją starał się żyć w taki sposób, żeby wypełnić przez swoje życie wszystkie te proroctwa. Ale kiedy zaczniemy te proroctwa czytać, to zauważymy, że jest tam duża część proroctw, na które Jezus nie miał wpływu. Na przykład dotyczące Jego narodzin, miejsca Jego narodzin. To jest poza Jego kontrolą, nie miał na to wpływu. Te wszystkie proroctwa, o których mówiliśmy tydzień temu, to jest poza jego kontrolą. To nie jest 1, 2 czy 3, jest tego zdecydowanie więcej. Nie miał na to wpływu, więc ta teza również odpada. Trzecią teorią albo tezą może być to, że przecież może jeszcze jest ktoś inny. Może jest jeszcze ktoś inny, w kogo życiu te proroctwa faktycznie się spełniły. Dlaczego przyjmujemy, że to Jezus Chrystus? Około 40 mężczyzn na przestrzeni lat próbowało dowieść, udowodnić, że są Mesjaszami. Jednak tylko i wyłącznie Jezus Chrystus odwołał się do spełnionych proroctw i tylko On potrafił dowieść swoich praw z tego tytułu. Można stwierdzić, że w życiu innego człowieka spełniło się 1, może 2, cudem by było, gdyby 3 proroctwa, ale nie 60 i 270 dodatkowych nawiązań. Nie ma takiej możliwości. Jest organizacja, która znajduje się w Stanach Zjednoczonych, w Denver, która organizuje pewien konkurs dla każdego, kto znajdzie inną osobę poza Jezusem Chrystusem, żywą lub martwą, i będzie w stanie pokazać, że chociaż połowa proroctw znajdujących się w Starym Testamencie odnosi się również do życia tej osoby, ta organizacja daje $1000 osobie, która wskaże inną osobę. Do tej pory nikt inny nie przyszedł, nie zgłosił się żaden chętny. Więc jeśli zdamy sobie z tego sprawę i odrzucimy wszystkie te 3 teorie, o których przed chwilą powiedziałem, to zostają nam tylko i wyłącznie dwie opcje. Albo przyjąć, że to jest przypadek i właśnie udało nam się trafić 1 na 10 do potęgi 157, albo przyjąć, że Jezus Chrystus jest tym, za kogo się podaje, o kim mówią proroctwa, za tym, za kogo go traktujemy. Innej opcji nie ma. Albo przypadek, albo Jezus Chrystus jest Synem Bożym, jest tym, o kim mówią te proroctwa. Jakie to proroctwa? Chcemy kilka z nich opowiedzieć, chcemy pokazać, opisać. Dlaczego w ogóle chcemy to zrobić? Dlatego, że chcemy na nowo zachwycić się Bogiem. Kiedy przygotowywałem to, co mam dzisiaj do powiedzenia, to właśnie takie było moje odczucie. Na nowo zachwyciłem się Bogiem. Wow, to jest Bóg, który jest wszechmogący. To jest Król Królów, to jest Pan Panów. On ma plan, w jaki sposób On pięknie to zaplanował. Na nowo zachwycić się Bogiem. Wierzę, że z takim poczuciem dzisiaj wyjdziemy, że na nowo zachwycimy się Bogiem. Dlaczego jeszcze? Dlatego, żeby pokazać, że nasza wiara ma logiczne wyjaśnienie. Nie jest oparta na halucynacjach jednej osoby, która gdzieś w jaskini wypowiedziała te słowa. Nie. Wiele różnych osób na przestrzeni wieków, setek lat wypowiadała różne słowa, proroctwa na temat osoby Jezusa Chrystusa, o różnych aspektach Jego życia. Różne osoby w różnym czasie, o różnych rzeczach. Nie ma z ludzkiego punktu widzenia szansy na to, żeby trafić 1 na 10 do 157 potęgi, więc nasza wiara ma logiczne wyjaśnienie, to nie jest przypadek. Chcecie jakieś proroctwa? Tak? To dobrze, bo mam przygotowane akurat. Ozeasza, 11 rozdział, 1 werset. Gdy Izrael był chłopcem, pokochałem go i wezwałem mego syna z Egiptu. Kontekst całej księgi Ozeasza jest skierowany na Izrael. Ozeasz mówi te słowa. Te słowa, które przeczytaliśmy, są wypowiedziane w 8 wieku przed narodzeniem Chrystusa. Izrael jest podzielony. Jest podzielony na północ i na południe. Jest podzielony na Izrael i na Judę. Ozeasz funkcjonuje w większym królestwie. Funkcjonuje na północy. Te, które ma 10 plemion Izraela. I mówię te słowa do Izraela. I między innymi w tych słowach jest właśnie fragment 11:11 i wezwałem mego syna z Egiptu. I Mateusz w Nowym Testamencie, bo tak będziemy dzisiaj funkcjonować, przeczytamy coś ze Starego Testamentu, a później znajdziemy odniesienie do tego w Nowym Testamencie, więc w Ewangelii Mateusza, 2:13-15. Po ich odejściu anioł Pana ukazał się we śnie Józefowi i polecił: wstań, weź dziecko oraz jego matkę i uciekaj do Egiptu. Tam czekaj na dalsze polecenia. Herod bowiem będzie poszukiwał dziecka, aby je zgładzić. Józef zatem wstał, spakował rzeczy dziecka oraz jego matki i pod osłoną nocy wyruszył do Egiptu. Przebywał tam aż do śmierci Heroda, aby się wypełniło to, co zapowiedział Pan przez proroka. Z Egiptu wezwałem mojego syna. I dalej 19-20 werset. Gdy Herod umarł, anioł Pana znów ukazał się we śnie przebywającemu w Egipcie Józefowi. Wstań, polecił mu, weź dziecko oraz jego matkę i wracaj do ziemi izraelskiej. Skąd miał się wziąć w Egipcie, skoro narodził się w Betlejem? Skąd miał się wziąć w Egipcie, skoro wychowywał się w Nazarecie? Jakie jest prawdopodobieństwo? Jakie jest prawdopodobieństwo? Chcecie kolejne? To dobrze, bo mam przygotowane. Księga Zachariasza. 9 rozdział, 9 werset. Jeśli nie wiecie, gdzie szukać księgi Zachariasza, podpowiem, znajduje się zaraz koło księgi Ageusza. Wesel się wielce, córko Syjonu. Wołaj z radości, córko Jerozolimy. Oto twój król przychodzi do ciebie. Sprawiedliwy on i zwycięski. Pokorny i jedzie na ośle, na oślęciu, źrebięciu oślicy. I odwołanie do tego Ewangelia Mateusza, 21 rozdział, 1-7. W pobliżu Jerozolimy, po przybyciu do Betfage, u podnóża Góry Oliwnej, Jezus posłał dwóch uczniów z takim poleceniem. Idźcie do wsi leżącej naprzeciw. Zaraz po wejściu natkniecie się na przywiązaną oślicę oraz ośle przy niej. Odwiążcie je i przyprowadźcie do mnie. Jeśli by ktoś o coś spytał, wyjaśnijcie, Pan ich potrzebuje, lecz wkrótce je odeślę. Stało się tak, aby wypełniły się słowa wypowiedziane przez proroka. Powiedzcie córce Syjonu, oto twój król przychodzi do ciebie łagodny. Jedzie na ośle, na źrebięciu jucznego zwierzęca. Uczniowie poszli więc i postąpili tak, jak im polecił Jezus. Przyprowadzili oślice oraz ośle. Włożyli na nie swe wierzchnie okrycia, a On na nich usiadł i później opisany jest wjazd do Jerozolimy. Jakie jest prawdopodobieństwo? I znowu jest odwołanie w Ewangelii Mateusza do księgi Zachariasza. W Europie Północnej, tu gdzie żyjemy, osiołek może nie jest traktowany jako wyjątkowo szanowane zwierzę, ale w basenie Morza Śródziemnego już tak, w tamtych czasach tak. Królowie izraelscy na osiołkach do miast w takim pokojowym zamiarze. Kiedy było jakieś miasto, które im się naraziło, to wjeżdżali, przyjeżdżali na koniu, przyjeżdżali z wojskiem. Ale kiedy przyjeżdżali na osiołku, znaczy przyjeżdżali w pokojowych zamiarach. Kiedy Jezus Chrystus przyjeżdża, przyjeżdża w pokojowych zamiarach. Jakie jest prawdopodobieństwo, że chociaż te dwa spełnią się w życiu jednego człowieka? Mamy 60. Chcecie kolejne? To dobrze, bo mam przygotowane. Wtedy, kiedy Ozeasz funkcjonuje na północy, w 8 wieku przed narodzeniem Chrystusa, Izajasz funkcjonuje w królestwie Judy, funkcjonuje na południu. I w księdze Izajasza jest napisane w 35 rozdziale od 4 do 6 wersetu. Mówcie do targanych niepokojem. Bądźcie mocni. Przestańcie się lękać. Oto wasz Bóg. Nadchodzi już pomsta. Zbliża się On z odpłatą. Przychodzi, aby was zbawić. Wtedy otworzą się oczy niewidomych i uszy niesłyszące usłyszą. Chromy podskoczy jak jeleń i radośnie zawoła niemy. I odniesienie znowu w Ewangelii Mateusza 11 rozdział od 2 do 5. O dokonaniach Chrystusa usłyszał uwięziony Jan. Posłał on do Jezusa swoich uczniów z takim zapytaniem: czy to ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy się spodziewać innego? Idźcie i donieście Janowi, odpowiedział im Jezus, o tym, co widzicie i słyszycie. Niewidomi odzyskują wzrok, kulejący chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, a ubogim głoszona jest dobra nowina. W czasach Starego Testamentu to nie było takie oczywiste. Niewiele było osób, które Bóg używał w taki sposób. A jednak Izajasz 8 wieków wcześniej o tym mówi. W Bożym Słowie jest cała masa wersetów, fragmentów, które moglibyśmy wyciągnąć, przeczytać, wspólnie przeanalizować, w jaki sposób Jezus działał, wiele uzdrowień, jak chromi zaczynali chodzić, ślepi zaczynali widzieć. Jest tego całe mnóstwo. Izajasz mówi o tym 8 wieków wcześniej. Jakie jest prawdopodobieństwo, że chociaż te trzy spełnią się w życiu jednej osoby? Egipt, osiołek i cuda. Jakie jest prawdopodobieństwo? Te proroctwa, które dzisiaj czytamy, postarałem się wybrać, szukając jak największej różnorodności życia Jezusa. Każde z nich dotyczy zupełnie różnego aspektu życia Jezusa. Jest naprawdę tego więcej i powiem wam szczerze, miałem tego dużo, dużo więcej. Mam jeszcze dwa, zaraz przeczytam. Miałem tego dużo więcej, musiałem wykreślać, bo wiedziałem, że będzie bardzo dużo czytania. Każdy z nas może znaleźć tego więcej i inspirować się samodzielnie w domu, czytając to i widzieć, w jaki sposób Bóg realizował poprzez Jezusa Chrystusa te proroctwa. Kolejne. Chcecie kolejne? To dobrze. Księga Psalmów. 41 rozdział, 41 psalm, przepraszam, 10 werset. Nawet mój przyjaciel, któremu zaufałem, ten, który jadł mój chleb, wystąpił przeciwko mnie zdradziecko. I do uzupełnienia w księdze Zachariasza, 11 rozdział, 12-13 werset. Następnie oznajmiłem im: jeśli uznacie za słuszne, dajcie mi należną zapłatę, a jeśli nie, zaniechajcie tego. Wówczas odważyli mi zapłatę 30 srebrników. Wtedy Pan powiedział do mnie: rzucie garncarzowi tę wspaniałą sumę, na jaką mnie wycenili. Wziąłem zatem tych 30 srebrników i w domu Pana przekazałem je garncarzowi. Zostanie zdradzony przez przyjaciela za 30 srebrników. Ten, z którym jadł chleb. Przecież chwilę wcześniej była ostatnia wieczerza. Judasz z Jezusem brali udział w ostatniej wieczerzy. Był chleb, było wino. W psalmach, kiedy Dawid, to jest psalm Dawidowy, w psalmach, kiedy Dawid to pisze, nie wiem na ile Dawid był świadomy, opisując swoje doświadczenia, że jest to proroctwo. Nie mam zielonego pojęcia. Pierwszy Kościół widzi w tym zapowiedź. To nie podlegało w pierwszym Kościele żadnej dyskusji. Można powiedzieć, że Bóg dał Dawidowi doświadczyć część z tego, co stało się udziałem Mesjasza. Mesjasz miał być z rodu Dawida. Dawid cierpi, Bóg daje mu doświadczyć coś z tego cierpienia, które stanie się udziałem Mesjasza. Na ile Dawid był świadomy, nie wiem. Ale jest odpowiedź na to proroctwo. Ewangelia Mateusza znowu, 26 rozdział 47-49. Jeszcze mówił te słowa, gdy zjawił się Judasz, jeden z 12. Przybyła z nim spora gromada ludzi wysłanych przez arcykapłanów i starszych ludu, uzbrojonych w miecze i kije. Zdrajca uzgodnił z nimi ten znak. Jest nim ten, którego pocałuję, tego chwytajcie. Zaraz też podszedł do Jezusa i powiedział: witaj, rabbi. I pocałował go. Zdradzony przez przyjaciela. Jakie jest prawdopodobieństwo? Jakie jest prawdopodobieństwo, że chociaż te 4 spełnią się w życiu jednej osoby? Ostatnie na dzisiaj. Dacie jeszcze radę? Tak? Psalmy, znowu, 22 psalm, 16-19. Psalm Dawidowy, ponownie. Opuściły mnie siły. Wyschłem jak skorupa, język przywarł mi do podniebienia. I położyłeś mnie w prochu śmierci. Oto otoczyły mnie psy, osaczyła mnie graja oprawców. Przebili moje ręce i stopy, mógłbym zliczyć wszystkie me kości. A oni napawają się moim widokiem. Dzielą między siebie moje szaty, a o tunikę rzucają los. Kto to może przewidzieć? To jest te słowa, zresztą potwierdzenie jest również w Księdze Zachariasza, nie będziemy tego czytać. Te słowa, które są tutaj zapisane, zostały wypowiedziane 8 wieków, zanim w ogóle Rzymianie zaczęli stosować taki rodzaj kary śmierci. Kto jest w stanie to przewidzieć? To jest wypowiedziane 8 wieków, zanim Rzymianie zaczęli stawiać człowieka na krzyżu, przebijając jego ręce i stopy. Kto jest w stanie to przewidzieć? To jest proroctwo z 1012 roku przed narodzeniem Chrystusa. Czy powiedziano, że jego ręce i stopy zostaną przebite i że zostanie ukrzyżowany? Kto jest w stanie to przewidzieć? I można tak czytać i czytać proroctwo za proroctwem, proroctwo za proroctwem i przywoływać bez końca. To jest 5 z 60. To jest 5 z 60. I jakie jest prawdopodobieństwo? Są proroctwa o zmartwychwstaniu, są proroctwa o Janie Chrzcicielu. Jest tego mnóstwo, jest tego cała masa. Nie ma tu przypadku. Nie ma tu przypadku. Sednem tych świąt jest Jezus Chrystus, który przyszedł na świat. To jest sedno. To jest najważniejsze. Ewangelia Jana 3:16 jest napisane: Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ten Jezus jest sednem tych świąt. O tym chcemy pamiętać. Treść Biblii pokazuje, że Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, aby dzielić z nimi swoją miłość i chwałę. Jednak Adam i Ewa postanowili zbuntować się przeciwko Bogu i pójść własną drogą. Odrzucili Bożą miłość, odrzucili Bożą troskę, odrzucili Bożą opiekę i w konsekwencji ulegli skażeniu rzeczywistością grzechu. To się wydarzyło. I Bóg szczerze kochał mężczyznę i kobietę, nawet po tym, jak nim zgardzili, postanowił więc zawrócić ich z tej drogi. Stało się tak dlatego, że Bóg nie tylko i wyłącznie jest Bogiem miłości, ale jest też Bogiem prawym i sprawiedliwym. Żaden grzech nie może przetrwać w Jego obecności. Rzymian 6:23. Zapłatą za grzech jest śmierć. Jak więc Bóg mógł rozwiązać ten problem? W jaki sposób? Człowiek zgrzeszył? W jaki sposób to rozwiązać? Jezus, Boży Syn, przybiera ludzką postać. Jezus, będąc Bogiem, uniżył samego siebie i stał się człowiekiem. Było w Nim tak dużo człowieczeństwa, jakby nigdy nie był Bogiem, i tak dużo boskości, jakby nigdy nie był człowiekiem. Człowieczeństwo nie pomniejszało Jego boskości, a Jego boskość nie zagłuszała Jego człowieczeństwa. Z własnego wyboru prowadził życie bez grzechu, z własnego wyboru był całkowicie posłuszny Bogu i biblijny wyrok mówiący o tym, że zapłatą za grzech jest śmierć, go nie dotyczy. Jezus był na ziemi nie tylko i wyłącznie ograniczony swoim człowieczeństwem, ale był też nieograniczony swoją boskością. Mógł więc wziąć na siebie nieskończoną liczbę grzechów świata. Gdy został około 2000 lat temu ukrzyżowany, przyjął śmierć w zamian za śmierć wszystkich ludzi, w tym ciebie i mnie. W ten sposób święta, prawa natura, Boża natura została uznana. Sprawiedliwości stało się zadość, kara została wykonana. Ktoś zapłacił cenę. I mimo swojej grzeszności utraciliśmy to, zyskaliśmy na nowo to, co utraciliśmy w ogrodzie Eden. Po to przyszedł Jezus, byśmy mogli na nowo uzyskać pierwotną relację z Bogiem. Jak wielka jest miłość do Ciebie i do mnie. Bóg bowiem, Jana 3:16, Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Pewne wydarzenie, które miało miejsce kiedyś w Kalifornii, pięknie opisuje to przyjście Jezusa Chrystusa tutaj na świat. Pewna kobieta została oskarżona o jazdę przekraczając prędkość. I musiała stanąć przed sądem. Sędzia odczytał akt oskarżenia. Zadał pytanie, czy zgadza się pani, czy przyznaje się pani do winy. Kobieta powiedziała, tak, przyznaje się. Więc sędzia powiedział, dobrze, karą za to wykroczenie jest $100 albo 10 dni aresztu, na zamiennie. Czy przyjmuje pani karę? I kobieta mówi, tak, przyjmuje. I w tym momencie stało się coś niezwykłego. Ten sędzia zszedł ze swojego podwyższenia. Zdjął togę, wyjął portfel ze swojej kieszeni, wyjął plik banknotów, odliczył $100 i zapłacił karę. Dlaczego? Dlatego, że ta kobieta, którą właśnie osądził, była jego córką. Sędzia był ojcem skazanym. Kochał swoją córkę, ale z drugiej strony był też sprawiedliwym sędzią. Jego córka złamała prawo, a on nie mógł po prostu powiedzieć, ponieważ bardzo cię kocham, to wybaczam ci. Gdyby to zrobił, to byłby nieuczciwym sędzią. Kochał swoją córkę jednak tak bardzo, że zszedł ze swojego miejsca, zdjął togę i zapłacił karę w jej imieniu. To jest to, co Bóg zrobił dla nas przez Jezusa Chrystusa. Zawsze jest jakaś cena przebaczenia. Jezus przyszedł zapłacić cenę, umierając na krzyżu, za ciebie i za mnie. Takiej zapłaty nie może zaoferować nikt inny. Kiedy mój syn zbije kubek w domu, ostatnio zdarzyło się to kilka razy, to jest zawsze taki moment, kiedy on zaczyna płakać, przychodzi się przytulić, przepraszam, mówi, przepraszam, zepsułem, nie chciałem, przepraszam. I ja mówię zawsze to samo, nic się nie stało. Wybaczam. Tak jak powiedziałby chyba każdy kochany, nic się nie stało. Nic się nie stało, wybaczam ci. I z jednej strony mu wybaczam, a z drugiej strony on i ja jesteśmy świadomi, że trzeba będzie kupić nowy kubek. Może taki ładny, świąteczny, ale nowy. Ktoś będzie musiał zapłacić za to cenę. Jestem gotowy zapłacić cenę za niego. Wybaczam ci. I jednocześnie jestem gotowy zapłacić cenę. To jest to, co Jezus mówi do ciebie i do mnie. Wybaczam ci. I sam przyszedł zapłacić cenę. Cenę przebaczenia. Cenę śmierci za ciebie i za mnie. O to chodzi w tych świętach. O to chodzi, kiedy wspominamy narodziny Jezusa Chrystusa. To jest sedno. To jest najważniejsze. Jezus Chrystus przyszedł dla swojego Ojca, ale przyszedł dla ciebie i dla mnie. Jest ten duży obraz, że przyszedł dla każdego, ale jest też ten mniejszy, że przyszedł dla ciebie i dla mnie. To jest sedno tych świąt. Przychodzi Jezus Chrystus, byśmy mogli na nowo uzyskać pierwotną relację z Bogiem. Skoro Bóg takie szczegóły zapowiadał prorokom, a propos przyjścia na świat Jezusa Chrystusa, to zastanawia mnie, jakimi szczegółami w Twoim i w moim życiu jest zainteresowany. O jakie szczegóły w Twoim i w moim życiu się troszczy? Czy to nie jest niezwykłe? To nie jest przypadek. To nie jest trafiony los. 1 na 10 do potęgi 157. Jezus Chrystus jest tym, o którym mówiły proroctwa, jest tym, za którego się podaje. Król królów, Pan panów, Zbawca przyszedł na świat dla ciebie i dla mnie. I chciałbym, żebyśmy mogli się pomodlić. Pomodlić modlitwą wdzięczności. Modlitwą wdzięczności za to, że On przyszedł dla ciebie i dla mnie. Modlitwą wdzięczności za to, że daje swoje słowo, które daje nam zidentyfikować Jezusa Chrystusa jako Mesjasza, który ma przyjść. Modlitwą wdzięczności za te szczegóły, którymi Bóg jest zainteresowany a propos naszego życia. modlitwą wdzięczności za szczegóły, o które Bóg chce się zatroszczyć w naszym życiu, ale też modlitwą o niezapomnienie, o takie zrozumienie, o co w tych świętach wchodzi, abyśmy w tym szale świąt, który się zaczął i który zaraz będzie trwał, nie zapomnieli. Abyśmy pamiętali, o co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi, że przyszedł ktoś, kto powiedział: wybaczam Ci, i sam zapłacił cenę. Pomodlimy się? Możemy wstać? Panie Boże, dziękujemy Tobie za to, że Ty jesteś dobrym, kochającym Ojcem. Dziękujemy Tobie za słowa, które dają nam zidentyfikować Jezusa Chrystusa jako tego, który miał przyjść, który przyszedł dla każdego z nas, oddając swoje życie, byśmy my mogli żyć. Ojcze, i chcemy być Tobie wdzięczni za każde jedno proroctwo, za każde jedno słowo. Jesteśmy Tobie wdzięczni za to. Jesteśmy Tobie wdzięczni, że nie zostawiłeś nas samych, Panie, że jesteś z nami, że nas prowadzisz. Jesteśmy Tobie wdzięczni, że możemy nazywać się Twoimi dziećmi. I Panie, chcemy, aby nasze życie oddawało Tobie chwałę. Chcemy, aby nasze życie Ciebie uwielbiało. Nie chcemy zapominać, o co w tym wszystkim chodzi. Panie, przypominaj nam cały czas, pokazuj, ucz nas, Panie. Tak, Panie, nie chcemy zapominać, o co w tym wszystkim chodzi. I Panie, chcemy Cię prosić, ucz nas, kształtuj nas i pokazuj nam w naszym życiu te rzeczy, które jeszcze możemy Tobie dać. Dziękujemy Tobie, Panie, za to, kim jesteś, za to, że wybaczyłeś i sam zapłaciłeś cenę przebaczenia. Dziękujemy, że przyszedłeś po to, byśmy na nowo mogli odzyskać pierwotną relację z Tobą. Dziękujemy. Amen.
Dzięki, że zostałeś z nami do końca. Pamiętaj, że odcinki pojawiają się w każdy poniedziałek o 18:00. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, to wejdź na stronę kazetgdańsk.org. Do usłyszenia.